No, ale dzisiaj rozmawiamy, bo wszyscy przecież o tym rozmawiają, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Panie pośle, co pan sądzi? To będzie przełomowa wizyta, czy raczej taka nie za bardzo?
Widzicie państwo, w Stanach Zjednoczonych dokonała się rzecz niebywała. Otóż prezydentem Stanów Zjednoczonych nie jest polityk, tylko jest przedsiębiorca. A my trochę świat malujemy bardziej jaskrawymi barwami. Znaczy u nas jest ważny skutek, na przykład przyczyna jest ważna, a dyplomacja czy też polityka to są takie dziedziny, które o wszystkim i wszystkim mogą się zajmować, niekoniecznie skutecznie. To jest takie bicie piany typowe. Natomiast Donald Trump, on oczywiście nie jest lubiany przez większość elit europejskich, w tym niemiecko, francusko, włosko-hiszpańskich, dlatego, że on mówi wprost, im mówi wprost. Lekceważycie Stany Zjednoczone w Europie, lekceważycie pokój w Europie. Jedynym poważnym kontrahentem w NATO dzisiaj jest Polska, dlatego że ona jako jeden z niewielu krajów płaci 2% PKB, czyli zgodnie z...
Ale wie pan od razu, jak pan mówi, że jak lekceważycie pokój, to przecież od razu nasuwają się obrazki z Bliskiego Wschodu, jak to Stany Zjednoczone lekceważą pokój tam.
No tak, a w Pakistanie na przykład demokrację wprowadzili i to taką jak w Polsce, w związku z tym tam się też pewnie dużo nie zmieni, bo jednak, co by nie powiedzieć, partie polityczne, czyli klany tak naprawdę tam rządzą państwami.
Ale dobrze, zejdźmy z tej geopolityki, z tej wielkiej polityki, jak te relacje Polska-USA powinny wyglądać, no bo już wiemy, że będzie więcej o 1000 czy 2000 żołnierzy, że przyjedzie więcej sprzętu. No więc chyba sukces.
NATO buduje bazy dla uzbrojenia natowskiego. I tu bym chciał państwu wyjaśnić, że te eurokorpusy, które jeden jest w Szczecinie, drugi jest w Strasburgu, to są takie teoretyczne urządzenia, polegające na tym, że tam 100 oficerów siedzi i chorągiewki wbija w mapy i ćwiczy na przykład...
Jest pan zadowolony z takiego rozwiązania?
Którego?
No tego, że będzie więcej wojsk, więcej sprzętu.
Znaczy, wie pan, i tak i nie. No dlatego, że ja bym w Polsce wolał, żeby jednak stacjonowały polskie wojska niż jakieś wojska. Natomiast dzisiaj strategia polityczna, ta geopolityczna jest dzisiaj taka, że my musimy, czy nam się to podoba, czy nie, oprzeć się na takim gigancie jak Stany Zjednoczone. Wie pan, i to jest lew. Stany Zjednoczone to jest, co prawda charaktery mamy podobne, to są narody wojownicze, natomiast to jest gigant. Ja cały czas się martwię o to, że Polska jako mniejszy partner, wpuszczając takiego giganta w terytorium Rzeczypospolitej, ja na miejscu prezydenta Dudy budowałbym atmosferę, ale na zasadzie, że oni są gośćmi, a nie partnerami.
Ale jeden z bliskich pana współpracowników, Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji, powiedział tak, dziś albo wczoraj, w każdym razie w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin, najlepszym pomysłem na wojsko jest takie, żeby wojsko przejęło władzę i zrobiło porządek w tym kraju, jak Pinochet zrobił porządek w Chile i dzięki temu Chile w ciągu 2 lat wyszło na czołowe miejsce w bogactwie w krajach Ameryki Łacińskiej. Przypomnijmy, że jak Pinochet przejmował władzę, to zginęło kilka tysięcy osób. Jak pan by skomentował?
To są takie bomoty Janusza, słowa. Po prostu kto Janusza nie zna? No to takie pytania. Znamy go już tyle lat, na litość boską, ciągle się dziwimy. No on musi coś takiego po prostu powiedzieć, on musi zaistnieć takim bomotem po to, żeby o nim mówiono.
Natomiast, ale czy to nie szkodzi całej Konfederacji?
No pewnie, że szkodzi. No, pewnie, że szkodzi. Natomiast, no, wie pani, to są nawyki, a Janusz jest starym, że tak powiem, lwem salonowym polityki polskiej.
No to tym bardziej powinien ważyć słowa.
No tak, ja nie wiem w jakim kontekście, bo teraz ostatnio odkryłem, że cytowane są jego artykuły w ogóle sprzed lat.
To jest czat z wczoraj albo przedwczoraj w internecie, ale co innego. Ale jeżeli chodzi o inną wypowiedź pana Korwina, Jarosław Kaczyński za to, że obraża Rosję, że jątrzy stosunki z Rosją, powinien odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu, ponieważ naszym zagrożeniem zagrożeniem jest teraz Ukraina. No to są ewidentne słowa, które pokazują mruganie oka do Rosji.
Jeszcze dopowiem, że główne wydanie wiadomości rosyjskich ten news podało w pierwszych sekundach wiadomości i powiedzieli, że jeden z byłych deputowanych Polski właśnie powiedział te słowa, które pani zacytowała. I Janusz Korwin-Mikke po prostu, no, nie wiem jak to powiedzieć. No, ja nie jestem jakimś wielkim, wybrednym człowiekiem. Janusza znam od lat, od 90-tych lat, bo ja też na niego głosowałem, jak startował. Wśród tych 2% się znajdowałem, tych odwiecznych. No i co jest dobrze? No to Janusz się wtrąca ze swoimi teoriami, no, spada do 3%.
Tak,
no.
I to doprowadza, że mają państwo tą rosyjską łatkę. No właśnie takie wypowiedzi.
To trochę co innego, bo Janusz też dla kolorystyki wsadził obywatelkę Rosji na jakieś odległe miejsce na...
No ale przecież wiedząc, jakie będą skutki takiego wsadzenia.
Właśnie chyba nie wiedząc.
A na co liczył? Że jak obywatelka Rosji będzie przyjęta nad Wisłą, w kraju, który wiadomo, jaką miał historię z Rosją. No na co liczyć? No,
dla mnie i dla pani to jest normalne. Dla Janusza oczywistą rzeczą jest, że należy mówić bardzo ekspresyjne rzeczy w ekspresyjny sposób. I ja prawdę mówiąc już się do tego przyzwyczaiłem, dlatego że tak naprawdę te wszystkie tezy, które pan Janusz Korwin-Mikke wygłasza w telewizji, tak proszę zobaczyć, to nie jest już tak poważnie traktowane. Pytanie, czy o to chodzi po prostu,
ale to
nie?
Pytanie, czy z kimś niepoważnym warto iść do wyboru?
On jest bardzo poważnym człowiekiem, tylko niepoważne rzeczy mówi czasami, jak widzisz, że się go obserwuje. Ja założę się, że gdyby tu był, on by tą tezę rozwinął. Natomiast on się porusza hasłami, a te hasła, te porównania, te cytaty, które on ma zakonotowane w głowie, niekoniecznie odbiegają od takiej, powiedziałbym, standardu pewnego.
W każdym razie to są na pewno wypowiedzi, które tę, jak już wczoraj z panem rozmawiałam, tę rosyjską flagę do klapy mogą po prostu państwu jako całości włożyć. Ale kilka chwil temu rozmawiałam z ministrem Waszczykowskim, zadałam mu pytanie na temat tego, czy prezydent Andrzej Duda powinien poruszyć wątek ustawy 447 w jakichkolwiek rozmowach w Stanach Zjednoczonych. Pan Witold Waszczykowski powiedział, że nie trzeba tego poruszać, bo sprawa została załatwiona. A pan jak sądzi?
Ja wczoraj też mówiłem, że pan i też u pani w programie, że prezydent Duda nie będzie tego tematu poruszał. Bo to jest temat, który jątrzy stosunki polsko-amerykańskie na szczeblu najwyższym. On powinien być załatwiony, ale niżej zdecydowanie. Ja jestem zdania, że rząd polski czy Prawo i Sprawiedliwość powinno być szczęśliwe, że mamy Konfederację w Polsce. Dlatego, że odium tego mówienia, który może być poczytywany w różnych aspektach tego mówienia jako antysemityzm, może być to nacjonalizm, mogą być to różne przymiotniki, które na samym końcu dają możliwość powiedzenia na przykład prezydentowi: słuchajcie, tą sprawę musimy polubownie jakoś załatwić pomiędzy nami, dlatego że jest taka konfederacja i nam rewolucję w Polsce zrobi. Więc a rzecz w tym, że gdyby nie było tej konfederacji, to kto by miał tą niby rewolucję robić? Ci, co negocjują? No nie. Rzecz polega na tym, że w logice negocjacyjnej musi być dobry i zły. I jeżeli rząd chce być dobry w negocjacjach, to musi mieć tego złego. Ja na przykład nie rozumiem z punktu widzenia logicznego, dlaczego telewizja polska odcięła Konfederację od wypowiadania się w sytuacjach, kiedy ten głos był niezbędny.
Pytał pan pana prezesa Kurskiego o to?
Może w przyszłym tygodniu zapytam.
Jeżeli rozmawiamy o tych sprawach żydowskich, to też wczoraj powiedział pan o tym, że to Żydzi będą teraz sprowadzać się do Polski, że jest jakiś taki plan, że będą się osiedlać tutaj w naszym kraju. Coś więcej
jest
pan
taki plan,
powie?
Jest taki plan. On w internecie jest ogólnie dostępny. Nie będę wyjaśniał. Proszę, żeby sobie państwo po prostu poszukali. Natomiast ja zadałem pytanie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało mi bardzo sumiennie. Pytanie brzmiało: ile paszportów polskich wydawanych jest w Izraelu? I o zgrozo, ta odpowiedź absolutnie mnie nie zadowoliła, dlatego że tam jest kilka tysięcy paszportów rocznie wydawanych ludziom, którzy nie mają pojęcia w ogóle o języku polskim, o historii polskiej, wręcz odwrotnie. I ja zadaję sobie pytanie, czy taka nonszalancja w rozdawaniu paszportów akurat w Jerozolimie, bo gdzie indziej nie ma tego procederu, dlaczego tak się dzieje, że kto chce, to ma. w Europie jest karta Polaka, jest kombinowanie i tak dalej, a w Izraelu po prostu paszport się dostaje. Więc ja chcę powiedzieć, a czym się Żydzi i Izraelscy różnią na przykład od Polaków ukraińskich? Dlaczego karty Polaka są pośrednio, a nie od razu paszporty się wydaje? I tak dalej, i tak dalej. Wiecie państwo, to są tysiące ludzi. To są tysiące ludzi, którzy nie znają polskiego języka. Dlaczego mają być Polakami? Nie rozumiem.
Ale to rozumiem, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało, że te paszporty wydawane są na wniosek. Jak to wygląda?
Nie, po prostu w prosty sposób komunikat jest. Tyle i tyle wydano polskich paszportów, koniec kropka. Bez żadnej dyskusji. Ja ten temat będę podejmował jeszcze. Teraz się pytam o trochę inne rzeczy, natomiast, bo też wzbudzają mój niepokój.
A co takiego?
Fałszywe zwolnienia lekarskie. Pytanie, czy lekarze ponoszą konsekwencje za wystawianie fałszywych zwolnień lekarskich, które w ilości prawie 43 tysięcy...
Mówi pan o nauczycielach teraz?
Nie,
o tym,
nie,
co się
mówię
działo?
O lekarzach.
Ale to w
A to nie dziwne, że nauczyciele mówią na przykład, że teraz ogłaszamy i jutro idziemy na zwolnienia. A na przykład policjanci to samo zrobili. Ja się pytam, jak to jest?
A jak pan się odnosi do tych zapowiedzi, przepraszam, które mówią o tym, że 2 września ma być najprawdopodobniej, czy może być strajk znowu nauczycieli?
Bardzo prawdopodobne, że zapowiadają ten strajk, zapowiedzieli to od razu, ponieważ oni nie są usatysfakcjonowani rozwiązaniami, które rząd im zaproponował. Ja tylko państwu powiem tyle, że oczywiście nauczyciele to jest bardzo element ważny dla życia naszej latorośli. Natomiast tylko i wyłącznie żądania, jeżeli są tylko i wyłącznie finansowe, to tutaj naprawdę się bardzo niepokoję, ale nie o dzieci, tylko o samych nauczycieli. Bowiem to jest tak, że nauczyciel to jest trochę coś więcej niż pieniądze. Ja, wszyscy w Polsce za mało zarabiają. Wszyscy jak jeden. Natomiast założony jest tam są jakiś proces podwyżek, jest założony przez ministra edukacji. Tylko tyle, że no oczywiście to, że tak powiem, nie spina się w marzeniach o pieniądzach nauczycielskich. Ja myślę, że to nie jest grupa, która ma najgorzej w Polsce. Są grupy, które zdecydowanie jeszcze mają gorszą sytuację i niestety musi być gradacja prowadzona. Tylko tyle, że ja nie znajduję zrozumienia w definicji, jak podnieść pensję. Bo jeżeli rząd polski uważa, że po prostu poprzez rozporządzenia podnosi się pensję, no to oni są w grubym błędzie po prostu. To w grubym błędzie są. Dlatego, że Polska, przemysł polski szczególnie, a na tym się dość dobrze znam, po prostu ma procent produktywności zdecydowanie mniejszy jak na Zachodzie. Inaczej mówiąc, proszę państwa, tą szklankę, którą trzymam teraz przed chwilą w lewym ręku, w Polsce robi 3 pracowników, a na Zachodzie 1,5 pracownika. Dlatego też z tej szklanki dochód narodowy będzie inny, wyprodukowania, niż w Polsce. Dlatego mamy niższe pensje. Dlatego, że nie mamy pieniędzy na wypłacanie pracownikom godziwych pensji. Gdybyśmy tą produktywność mieli wyższą, to wtedy zbliżamy się do Zachodu.
A to jak to zmienić?
Po prostu nie mamy finansowania. Ja cały czas mówię, że żeby nowoczesne technologie do Polski sprowadzić, potrzebne są miliardy euro. To, przepraszam, skąd one mają się wziąć, jak w rynku dzisiaj pomiędzy przedsiębiorcami brakuje około 600 do 700 miliardów złotych polskich dzięki memoriałowej księgowości rządu polskiego. Memoriałowa to jest, pani redaktor, taka księgowość, gdzie pani wystawia fakturę, musi pani wszystkie podatki zapłacić, a pieniędzy to pani nie zobaczy.
No tak, między innymi splajtowało kilkanaście tysięcy firm przy budowaniu stadionów
tak jest.
Na Euro
nie
2012.
Tylko, bo i autostrady, w ogóle tysiące pada przedsiębiorców. Mamy około 4000 samobójstw, z tego połowa dotyczy sytuacji finansowej przedsiębiorców. I nad tym się nikt nie pochyla. Ciągle się nadeptuje nam tylko na pedał gazu. A my nie mamy paliwa. Jak pojedziemy, pytam. Skoro pomiędzy nami brakuje tyle pieniędzy. To jest tak. Ja od pani coś kupiłem. Ode mnie ktoś coś kupił. I pieniędzy nie ma. Ja jestem pani winien, pani tamtemu, tamten tamtemu i tak. I do pani z powrotem to wszystko idzie. Pytanie, gdzie pieniądze? Ano. To jest dobre pytanie. No bo one wyjeżdżają najczęściej. One najczęściej wyjeżdżają.
Tak jak wyjechał z Polski Donald Tusk, a dzisiaj najnowszy sondaż Ibris dla dziennika Gazety Prawnej, dla RMF24. Donald Tusk przegrałby najbliższe wybory z Andrzejem Dudą. Andrzej Duda 46,2%, a Donald Tusk 31,5%. Jak pan się odnosi do tych sondaży? Zdziwiły pana?
Ja szczerze powiem, że jeżeli chodzi o prezydentury, to te różnice były i powinny być jeszcze większe. Przypominam Komorowskiego, który miał prawie chyba stosunek 90 parę procent czy 80 parę procent w ogóle poparcia społecznego. Jak to mówił ten z Gazety Wyborczej, trzeba by zakonnicę w ciąży na pasach przejechać, żeby nie zostać prezydentem.
Pan Michnik, niejaki Adam.
Nie chciałem tego mówić. Taki ładny dzień. Pani redaktor, nie no po co mamy sobie psuć humor, no jest tak.
Redaktor naczelny Gazety Wyborczej.
Pani sobie popsuła, ja będę dalej trwał przy dobrym humorze.
Jeszcze żyję.
I rzecz w tym, pani redaktor, że ta różnica tutaj jest dużo mniejsza niż poprzednio, to ja bym się tu bardziej martwił, bo jak przyjdzie do wyborów, to różne cuda mogą się dziać.
No, nie. Mogą się dziać, jak to w polityce, tak jak pan
Ale
powiedział.
Ale Tusk zgubił tego konia białego. Ja myślę, że tego konia białego zjadł mu Biedroń. Po prostu zabrał tą lewą
ale
stronę.
Ale liczy pan, że Robert Biedroń wystartuje w wyborach prezydenckich?
Nie, ale konia zjadł. Nie ma tej świeżości. Tusk miał za Biedronia tu wjechać, a Biedroń wyrwał tą świeżość taką, zmarnotrawił, wziął to wszystko, przerobił na PR.
A to chyba pan się cieszy, że zmarnotrawił.
Oczywiście, bo Biedronia już nie ma w zasadzie. To jest tylko wydmuszka PR-owa i za chwilę usłyszymy, że ma 2-3% i do widzenia. Już nawet ten jego nie wiem, ja nawet ten partner jego powiedział, że...
Konkubent.
Kto? No, konkubent to jest, przepraszam bardzo, to jest w stosunku do kobiety. A tu żonomąż może, nie wiem.
A jak prawnie to?
No nie ma.
Nie ma
prawa. Kolega. Kolega z wojska. Jest tak, że po prostu pani redaktor już go prosi, żeby został w Europarlamencie, bo nie ma po co wracać. No.
Razem będą tam.
Aha, a tam kolorowo. Czyli dobrze.
Tęczowo i...
Tak, tam wolno. Tak,
tak tam jest...
Ślub wezmą.
Tam będą mieli raj, więc Polska im na pewno do szczęścia niepotrzebna. Portal Wirtualne Media donosi, że bracia Sekielscy na jesieni, w październiku, zapewne przed wyborami parlamentarnymi, opublikują drugą część filmu Tylko nie mów nikomu. No i oczywiście pedofilia, ale tylko w kościele katolickim. Niestety nie porywają się panowie na jakiś szerszy dokument w sprawie tej krzywdy dla najmłodszych.
No tak, bo to jest emocja, bo przecież wszyscy jesteśmy... Tu nie ma dzieła przypadku. Tu chodzi o to, że mamy dwie skrajne emocje. Jesteśmy chrześcijanami. Kościół jest nam bliski sercu. Mamy dość duży jednak procent zaufania do kościoła i tak dalej. To trzeba zniszczyć, bo kto zniszczy kościół w Polsce, zniszczy też rodzinę. I to rzecz w tym, żebyśmy byli tacy jak na Zachodzie, to znaczy nijacy. Cały plan tego bajzlu europejskiego polega na tym, żebyśmy byli nijacy, wtedy jak u Mao Tse-tunga. Wszyscy będziemy mieli te same mundurki, będziemy tak samo myśleć, wszystko wszystkim będzie wolno, ale tylko tyle, ile trzeba. Będziemy równe pensje dostawać i to, co nam dadzą. Komunizm pełną gębą, pani redaktor. I powiem pani więcej, że jeżeli oni się na tym spinelli tak wzorują, to oni... Po prostu zwyczajnie nigdy nie mieli z socjalizmem niczego wspólnego. Oni nie wiedzą, co to są kartki na mięso. Oni nie wiedzą, że samochodu nie można kupić, bo się nie ma asygnaty. Oni tego wszystkiego nie wiedzą, że jak dzieci, pamiętam to jak dzisiaj, jak wyszły pionierki, to wszystkie dzieci w jednych butach chodziły. Oni tego nie wiedzą. No to i, ale za to oni myślą, że Che Guevara to jest romantyczna postać, proszę pani, młodego człowieka, który walczył o wolność. Tymczasem jest gigantem barbarzyńskim. No to, bandytą
tak,
zwykłym.
To przypomnijmy, że Robert Biedroń zawiesił sobie magnes z podobizną Che Guevary na lodówce, chyba nie wiedząc, że on budował obozy zamknięte homoseksualistów.
Gdyby znał Che Guevary, to ten magnesik byłby ostatnim, co on by widział, proszę pani.
I już pytanie na sam koniec. Też jest planowany film na temat temat afery z KOK Wołomin. Też bracia Sekielscy o tym myślą. Co pan sądzi? Bo to dużo większa afera niż przecież Amber Gold.
Wie pani, jeżeli chodzi o te filmy, one są wstrząsające i ja myślę, że Kościołowi też się przyda taki wstrząs, bo ja sobie nie wyobrażam z czysto ludzkiego punktu widzenia krycia pedofilii. Ja po prostu nie wyobrażam sobie
to
tego.
To jest jedno, a ten film i ta sprawa z KOK-ów?
Jeżeli jest afera, a tam coś jest, bo poszkodowanych jest kilka tysięcy osób, to trzeba ją dogłębnie wyjaśnić. Jeżeli są jakieś informacje, to ja uważam, że czwarta władza dziennikarska powinna takie rzeczy pokazywać, bo być może Sekielscy wiedzą już coś, czego my zobaczyć nie mogliśmy.
I tu stawiamy kilka kropek, trzy kropki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Jakubiak.